niemocy i wielkiej trwodze, ale jesteśmy zgromadzeni. Chwała Panu naszemu. Kochani, mowa nasza musi być zawsze zaprawiona cukrem czy solą? Solą musi być zaprawiona. I o tym będziemy dzisiaj mówili. Kolosan 4 rozdział, 5 i 6 werset mówi tak. Z tymi, którzy do nas nie należą, postępujcie mądrze, wykorzystując czas. Mowa wasza niech będzie zawsze uprzejma, zaprawiona solą, abyście wiedzieli, jak macie odpowiadać każdemu. A Efezjan 4, rozdział 29 do 31 podaje tak. Niech żadne nieprzyzwoite słowo, oryginał mówi brudne słowo, nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobre, które może budować, gdy zajdzie potrzeba, aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy go słuchają. A nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Wszelka gorycz i zapalczywość, i gniew, i krzyk, i złorzeczenie niech będą usunięte. A Marka 9, rozdział 50, werset mówi tak. Sól to dobra rzecz, ale jeśli sól zwietrzeje, czymże ją przyprawicie? Miejcie sól w samych sobie i zachowujcie pokój między sobą. Mamy sól sami w sobie, bo jak pocimy się, to składnikiem potu jest sól. Także człowiek ma sól, ale oczywiście wiemy, że chodzi o sól w naszych sercach, w naszych myślach, w naszym postępowaniu względem innych ludzi. Zaprawiony solą to znaczy nie psujący się, nie fermentujący, ale taki, który trzyma się zdrowej i czystej nauki. Wierzący, który nie ma radości, jest słabym chrześcijaninem. To musimy sobie jasno i wyraźnie powiedzieć. Słabo reprezentuje wiarę. I przegra. I poszuka sobie radości gdzie indziej niż u Boga. Musimy zdawać sobie sprawę, że my jako wierzący ludzie musimy mieć wiele radości. I nawet przeżywając różne troski, różne kłopoty, musimy mieć radość, bo ta radość, Boża radość, jest ponadczasowa. Ona jest ponad tymi troskami dnia codziennego. Dlatego nie popadajmy w smutki, bo one nas tylko gubią w tym świecie. Radość, która daje nam pokój, to radość w Panu naszym i Bogu Wszechmogącym. Nie jest to radość z mocy naszego ciała, czy z mocy naszego rozumu, czy też jakiś rytm muzyczny, który powoduje, że cieszymy się i radujemy się. I to nie jest jakiś klaun, który próbuje nas w jakiś sposób rozśmieszyć. My jesteśmy tymi, którzy mają radość i staramy się w tej radości reprezentować Chrystusa. Bo radość, która ma być w nas, jest pochodzenia niebiańskiego. Jest radością od Pana, czyli od Jahwe, od Boga Wszechmogącego, który jest jedyny. To On daje prawdziwą, głęboką radość. To jest ta sama radość, która wypełniała Jezusa Chrystusa, kiedy wypełnił Bożą wolę. Jezus Chrystus bardzo wyraźnie to podkreślał, że raduję się, chociaż idę na cierpienie, ale raduję się, bo będę mógł wypełnić wolę mojego Ojca. I to jest dla nas naprawdę niezwykle ważne, jeśli wypełniamy wolę naszego Ojca Niebiańskiego, bo to jest ważne. To jest radość, którą otrzymujemy, kiedy jesteśmy w radości od Boga. Bóg nas umieszcza w takim jakby kokonie radości. My, pomimo różnych otaczających trosk i kłopotów, możemy być w takiej osłonie od Boga, która powoduje, że możemy się radować, niezależnie od okoliczności. Nie oznacza to, że w rozmowach chrześcijańskich czy w kazaniach nie może być żadnego humoru, żadnych radosnych stwierdzeń. Wielokrotnie nasza mowa lub kazania mogą być z pewną dozą humoru. To nie znaczy, że jak Jezus Chrystus chodził, to z uczniami swoimi chodził tak poważnie, nigdy nie uśmiechnął się. Oczywiście nie robili sobie kawałów, nie podstawiali sobie nóg, tak jak na jednym filmie o Jezusie Chrystusie, chyba w cudzysłowie trzeba by to powiedzieć, pokazane było, jak Jezus Piotrowi podstawił nogę, on się przewrócił, a Jezus aż za brzuch się trzymał, tak się śmiał. Nie o taką radość chodzi, ale to nie znaczy też, że nie możemy używać jakichś radosnych wypowiedzi, ale te wszystkie wypowiedzi radosne, nawet w kazaniach, muszą być uświęcone i przynosić chwałę Bogu. Jeżeli rozradowujemy się, to musi nas skierowywać w kierunku Boga, w kierunku Jego woli dla naszego życia. Ma ilustrować jakieś takie Boże działanie w naszym życiu. Dlatego możemy wtedy coś radosnego powiedzieć. Izajasz mówił na przykład o zbyt krótkim łożu. Nie wiem, czy czytaliście taki fragment, albo zbyt wąskim okryciu. Ciepło nakrycia tkwi w tym, żeby mieć po bokach zapas. Jeśli jest za małe, tak jak Izajasz pisze, nie ogrzejesz się. A więc to jest coś radosnego, takiego powiedzenia. No jak się możesz okryć, jak za mała kołdra, czy za mały koc. A więc nie chodzi o to, żebyśmy tak podchodzili tylko humorystycznie do wszystkiego, ale chodzi też o to, abyśmy zdawali sobie sprawę, że przykłady radosne z naszego życia mogą nam wskazywać na to, co mamy naprawdę zrobić w naszym życiu. A żeby wszystko miało swoje miejsce, swój czas i swoją korzyść. Bóg mówi, że chrześcijańskie życie nie jest tak wąskie, aby nie było w nim miejsca na uśmiech. I nie jest tak krótkie, aby człowiek nie mógł być zły, nie grzesząc. Człowiek może nawet nie grzeszyć, a być złym człowiekiem. Dlatego musimy zdawać sobie sprawę, że pewne rzeczy trzeba dopilnować. One muszą być do końca zrobione, abyśmy jako dzieci Boże wypełniali wolę Bożą. Bo możemy być dobrymi chrześcijanami, pięknie na nabożeństwie śpiewać, a być wobec ludzi, którzy nas otaczają na co dzień, możemy być nieużyteczni. Tacy, wiecie, zadufani w sobie albo zakochani w sobie i wtedy nie udzielający pomocy dla innych ludzi. My musimy być otwarci i musimy czynić wszystko, co Słowo Boże nam pokazuje o naszym dniu codziennym. Często odrobina humoru dla pokazania myśli może być przydatna i wtedy nie są to puste słowa, ale jest to konkretny przykład, który wskazuje nam na to, jak mamy żyć w tym świecie dla Chrystusa. Powodem wypowiadania pustych słów jest to, że mówimy za dużo. Bo Bóg mówi w Jakuba, w pierwszym rozdziale, 19 wersecie, wiedzcie to, umiłowani bracia moi, a niech każdy człowiek będzie, tu skrócę myśl, nieskory do mówienia. Niech nie będzie skory do mówienia, bo w tej wielosłowności takich ciągnących się w nieskończoność wypowiedziach nie ominiemy grzechu w naszym życiu. Dlatego bądźmy ostrożni w tych takich bardzo zawiłych wypowiedziach. Tyle samo mocy trzeba użyć, aby milczeć i tyle samo mocy musimy użyć, żeby mówić. A więc czasami musisz mieć tyle mocy Ducha Świętego, żeby zamilknąć i nic nie mówić, żeby siebie powstrzymać. A język łaskocze. Łaskocze i chce się powiedzieć. Nieraz by się chciało coś powiedzieć jako ciekawostkę, nie? Jak spotyka się dwóch braci albo dwie siostry i tak. A słyszałeś? Ale co? Ale co? Prawda? No bo i zaczynamy. A mówimy o jakiejś osobie, której obiecaliśmy, przyrzekaliśmy, że nikomu absolutnie nie powiemy. I tylko obróciliśmy się na pięcie już, już zaczynamy. Musimy być ostrożni, bo w tej wielomówności nie ominie się grzechu i wpada się w zasadzki diabelskie. Duch czasów ostatnich jest nasilającym się duchem beztroski. Taka beztroska w życiu codziennym, utrudniającym poważne myślenie tak świętym, jak i grzesznikom. Każdy człowiek wpada w tą pułapkę grzeszności z powodu beztroski życia. My musimy być bardzo ostrożni jako wierzący ludzie i musimy starać się, aby żyć w mocy Bożej, kierowani przez Bożego Ducha Świętego, a nie przez ciekawostki dnia codziennego. Telewizja, kiedy ją oglądamy, zdominowana jest przez ludzi mówiących godzinami złe i głupie rzeczy. I wiele, wiele ludzi siedzi i ogląda i słucha te złe i głupie rzeczy. A jakie mamy polecenie od Pana? Zupełnie inne. Nasza mowa niech będzie zaprawiona solą, a nie zepsuciem. W kościołach często powodujemy różne rozterki ludzi, zaczynając mówić niemądre rzeczy i złe rzeczy. A mamy mówić dobre rzeczy i mądre rzeczy. W kościele powinna być nasza ostoja takiej pewności tego, że na pewno nie zostaniemy negatywnie obgadani, że nie zostaniemy oplotkowani. Powinniśmy być tego pewni, dlatego że to jest grono dzieci Bożych, to jest rodzina Boża. My musimy się w kościele naprawdę czuć dobrze. Dobrze i pewnie. Jeśli nawet zdarzają się nam jakieś upadki, to musimy oczekiwać zrozumienia ze strony rodziny Bożej. Amen. Naprawdę potrzebujemy takiego zrozumienia i potrzebujemy takiej modlitwy, żeby inni zaczęli się o nas wstawiać i pomagali nam w życiu naszym. To jest nasze środowisko i w nim musimy się czuć dobrze. W dniach ostatnich wymagany jest wielki wysiłek i poświęcenie, aby, jak jest napisane w 1 Tesaloniczan, w 4 rozdziale, końcówka 10 i 11 werset, jest powiedziane tak. My zaś napominamy was, bracia, żebyście tym bardziej obfitowali i gorliwie starali się prowadzić żywot cichy, pełnić swe obowiązki i pracować własnymi rękami, jak wam przykazaliśmy. A więc zobaczmy, jaka jest postawa człowieka wierzącego, człowieka nawróconego, człowieka, który jest w Bożych rękach, który daje się prowadzić Duchowi Świętemu. My mamy gorliwie starać się. A więc to nie jest tak, że samo to wychodzi, samo tak układa się, że jesteśmy ludźmi prowadzącymi żywot cichy i pełniący swoje obowiązki i pracujący własnymi rękami. Człowiek ma tendencję, nie mówię, że każdy, ale człowiek ma tendencję, żeby ktoś za niego zrobił. Prawda? Zawsze oczekujemy, że ktoś za nas coś zrobi. I wykorzystujemy to, a Słowo Boże mówi, że my mamy pracować własnymi rękami. Ja nie mam pracować jego rękami, tylko ja mam pracować swoimi własnymi rękami. Tak jak jest takie nawet powiedzenie żartobliwe, weźmiemy się i zrobicie. Prawda? Czyli takie odbijanie od siebie piłeczki. A Słowo Boże jasno mówi, czytaliśmy przed chwilą, żebyśmy obfitowali i gorliwie starali się prowadzić żywo, cichy, pełnić swoje obowiązki i pracować własnymi rękami. My mamy czekać na Boga tak długo, abyśmy poznali Jego myśli i zaczęli wypowiadać Jego słowa. Tak długo mamy czekać, tak długo mamy mieć społeczność z Bogiem, tak długo mamy się modlić, tak długo czytać Słowo Boże, że jak zaczniemy mówić, to nie to, że będziemy cytować z pamięci Słowo Boże, ale jakoś tak dziwnie będzie się układać, że słowa, które wypowiadamy, są jakieś takie podobne jak w Biblii. Ja nie mówię, że jakiegoś starego języka będziemy używać, gdzieś tam z Biblii Brzeskiej może, jakiś Jakuba Wójka i takim starym językiem zaczniemy dzisiaj mówić. Ale słowo, które będziemy wypowiadali, będzie niosło taką treść Bożego działania, treść głosu Ducha Świętego. I o to właśnie chodzi. I to jest właśnie ważne, żebyśmy zaczęli się wypowiadać w sposób nie taki, jak świat mówi, że jak posłuchasz człowieka, to tak jakbyś telewizję oglądał, ale jak posłuchasz człowieka, to tak jakbyś Biblię czytał. I to się musi w nas zmieniać. Coś wewnątrz nas musi się dziać. Osoba poważna uważana jest w naszych czasach za dziwaka. Jeśli to jest osoba poważna i poważnie siebie prowadząca i właściwie się wypowiadająca, to jest dziwak. Żyjemy w pustym, pełnym głupoty świecie, który wierzy, że jeżeli uda nam się doprowadzić ludzi do obłędnego śmiechu, to wówczas wszystko będzie dobrze. Jeżeli uda nam się rozbawić ludzi i oni są pełni śmiechu, pełni radości w tym świecie, to wszystko będzie dobrze. Wcale nie tak będzie dobrze, jak tylko ludzie zaczną się śmiać i śmiać i śmiać. Ale śmiech nie jest zabroniony. Tylko musimy radować się w taki sposób, który przynosi nam korzyść w naszym życiu. Mądry człowiek po prostu czeka. Czeka na Boże działanie. I ja może 3-4 wersety, takie krótkie zdania w zasadzie, przytoczę z przypowieści Salomona i jedno końcowe z kaznodziei Salomona. Przypowieści 17-27 mówi, kto oszczędza swych słów, jest rozsądny. Później 15 rozdział, 14 werset mówi, lecz usta głupców karmią się głupotą. Przypowieści 10-19 mówi, gdzie jest dużo słów, tam nie brak występku. Lecz kto opanowuje swój język, jest roztropny. Zobaczmy, mamy opanowywać siebie, nie tylko chlapać, jak to się mówi, co ślina na język przyniesie, ale zanim wypowiesz myśl, musisz ją szybciutko przeanalizować. Tak szybciutko, jak tylko to jest możliwe. Niektórzy powiedzą, no ale żeby myśl przeanalizować, to trzeba dużo czasu. Nie. Jeśli myśl analizuje Duch Święty, to migiem jest przeanalizowany. I jeśli chcemy wypowiadać mądre myśli, pozwólmy, żeby każdą wypowiedź, którą mamy z ust naszych wypowiedzieć, żeby Duch Święty ją przeanalizował i powiedział nam, czy mamy to mówić, czy zatrzymać nasz język. Bo Słowo Boże mówi, że jeśli opanowujesz swój język, to jesteś roztropny. Dlatego pozwól na działanie Bożego Ducha Świętego w twoim życiu. A w Kaznodziei Salomona w 5 rozdziale pierwsze 3 wersety mówią tak. Nie bądź prędki w mówieniu i niech twoje serce nie wypowiada śpiesznie słowa przed Bogiem, bo Bóg jest w niebie, a ty na ziemi. Przeanalizujmy to. Bóg jest w niebie, a ty jesteś na ziemi. To nie śpiesz się tak z wypowiadaniem swoich słów. Dlatego niech twoich słów będzie niewiele. Gdyż jak z wielu zajęć przychodzą sny, tak z mnóstwa snów głupia mowa. Gdy złożysz Bogu ślub, nie zwlekaj z wypełnieniem. Z wypełnieniem go. Bo mu się głupcy nie podobają. Co ślubowałeś, to wypełnij. Jeśli składasz Bogu ślub i go nie dotrzymujesz, to Słowo Boże mówi, jesteś głupcem. Jeżeli chcemy mieć moc, świętość jest dla nas konieczna. Jeżeli chcemy mieć moc, to musimy się uświęcać, bo inaczej tej mocy nie otrzymamy od Boga. Ale świętość nie jest pełna, dopóki język nie będzie ujarzmiony. Nie możemy być ludźmi naprawdę uświęconymi, a język nasz będzie sobie chlapał, co będzie chciał. Bo stracimy naszą świętość. Stracimy nasze uświęcenie. Zaprzepaścimy to, nad czym Duch Święty w naszych sercach ciężko pracował. W 1 Piotra, w 1 rozdziale 15 wersecie jest powiedziane, lecz za przykładem świętego, który was powołał, sami też bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu waszym. Świętymi we wszelkim postępowaniu. A więc uważajmy na nasze postępowanie, bo ono musi być uświęcone przez Pana. Nie możemy tak sobie czynić rzeczy, czy reagować na czyjeś słowa w taki sposób, który jest nieuświęconym sposobem. Na przykład ktoś do ciebie mówi, a ty jesteś taki zły na te słowa, co on mówi, że aż spluniesz obok siebie. I co powiesz? To jest święte splunięcie? Jezus Chrystus kiedyś w święty sposób splunął. Ale zrobił z tego błoto i nałożył na oczy ślepego. Jaki był efekt? Uzdrowienie. Przejrzał na oczy. Jeśli taki jest powód twojego plucia, to chwała Bogu. Ale jeśli splunie ze złości, to nie jest to święte. I wiedz o tym w twoim całym sercu. Bo my mamy być ludźmi poważnymi przed Bożym obliczem. Zostaliśmy przez Boga zobowiązani do niesienia uwolnienia dla chorych i opętanych przez demony. Zostaliśmy do tego zobowiązani. W wielkim posłannictwie od Boga otrzymaliśmy nakaz, abyśmy szli na cały świat i uwalniali ludzi. To jest Boże posłannictwo, to jest Boży nakaz, to jest Boży rozkaz. Nigdy nie uwolnimy innych, gdy sami nie będziemy wolni. Jeśli będziemy spętani głupim postępowaniem, wypowiadaniem głupich, nierozsądnych myśli, to nawet nie bierzmy się za uwalnianie innych ludzi, bo musimy najpierw sami być wolni. Musimy na nowo poświęcić się Bogu. Musimy oddać Mu swoje ciała jako ofiarę żywą. Znamy to słowo. Apostoł Paweł o tym powiedział. Żebyśmy składali nasze ciała jako ofiarę żywą. Co to znaczy ofiarę żywą? To nie znaczy, że mamy położyć się ołtarzu. Na ołtarzu i się dać spalić. My mamy nadal chodzić, nadal się poruszać, ale nasze życie ma być złożone na ofierze dla Boga naszego. Żeby w naszym życiu bardzo wyraźnie było widoczne, że te wszystkie ziemskie rzeczy poświęciliśmy dla Boga i one spłonęły, a my zaczynamy postępować w sposób nowy, w sposób napełniony Duchem Świętym, w sposób uświęcony przez Pana. Poświęcamy Bogu całych siebie. Poświęcamy Bogu nasz język. Poświęcamy Mu swoje usta. Poświęcamy Mu swój głos. A żeby to Bóg mógł wykonywać swoje dzieło. Możesz stanąć na tym miejscu i wypowiadać swoim głosem, swoimi ustami, swoje własne słowa. Ale możesz stanąć na tym miejscu i użyć swoich ust, swojego języka, żeby wypowiadać słowa Boże. I o to właśnie w tym chodzi. Żebyśmy się nauczyli z tego miejsca wypowiadać to, co jest Boże i na każdy dzień wypowiadać to, co jest Boże do ludzi, którzy wokół nas są. Ale tego trzeba się nauczyć. To nie jest takie proste. To jest takie działanie, które wymaga od nas potężnego wysiłku. W Kolosan w 4 rozdziale, w 6 wersecie powiedziane jest: mowa wasza niech będzie zawsze uprzejma i zaprawiona solą. Na początku czytaliśmy. Taka ma być nasza mowa. A 1 Tymoteusza 6,20 mówi: strzeż tego, co ci powierzono. Unikaj pospolitej, pustej mowy. Oryginał mówi: unikaj nic niewartej mowy. Pusta to jest nic niewarta. Możesz powiedzieć: no ale jaka to mowa nic niewarta? Jeśli paplasz byle głupoty. Jeśli nie ma w tym żadnej mądrości, żadnego Bożego działania, żadnego wpływu Ducha Świętego. Mówisz, bo mówisz. Bardzo często taką pustą mowę używa młodzież. Później dopiero zaczynają poważnieć w swoim życiu i zaczynają się wypowiadać w trochę inny sposób, prawda? Trzeba trochę czasu, trochę doświadczenia. Trzeba trochę w życiu swoim przeżyć, żeby zacząć trochę innej mowy używać. Gdyby taki człowiek, który już nie jest młody, ale już zaczął być w takim poważnym wieku, przyszedł do swojego szefa i zaczął taką młodzieżową mową gadać. Szef by popatrzył i wybrałby sobie innego pracownika. Jakiś taki. Nie wiadomo, o co mu chodzi. My musimy się nauczyć, aby nasz język był już takim dorosłym językiem. A zaczynamy być w społeczności z naszym Bogiem, zaczynamy być w społeczności ze Słowem Bożym i co, nie ma mieć to wpływu na nasze życie, na nasz język, którego używamy? Wiecie, powiem wam, zauważyłem, że wierzący ludzie, jak dużo rozmawiają o Słowie Bożym, dużo dyskutują, dużo wzrastają, jeśli chodzi o chrześcijańskie życie, później zaczynają mówić takim językiem, którego świat zaczyna nie rozumieć. Ja już się nie jeden raz na tym złapałem. Jeden taki znajomy się mnie pyta, ty powiedziałeś tak i tak, ale co to oznacza? No ja mówię, no co, ja nie po polsku mówię? No nie, mówisz po polsku, no ale ja tego nie rozumiem, o co to chodzi? Oczywiście wiedziałem, o co mu chodzi, ale zacząłem mu tłumaczyć. Ale zdałem sobie sprawę z tego, że nasz język zaczyna się robić takim językiem chrześcijańskim, takim Bożym, takim zborowym. Inny język, inne słowa używamy, chociaż niby te same. I to właśnie chodzi o to, aby nasz język, nasza mowa była zaprawiona solą. W rozdziale 11 objawienia Jana pokazane są takie wizje od Boga. Powiedziano tam człowiekowi, aby zmierzył świątynię, żeby zmierzył ołtarz i tych, którzy się modlą. Ja nie cytuję tego, ale wy to wszystko znacie, więc nie muszę tego aż tak rozwijać. Możecie sobie to przeczytać. Dlaczego człowiek miał zmierzyć tych, którzy się tam modlą? Nie wiem, czy kiedykolwiek nad tym się zastanawialiśmy. Aby upewnić się, że pasują do ołtarza. Aby upewnić się, czy twój język pasuje do Chrystusa. Czy pasuje do Jego świętości. Jakiego używasz języka? Dlatego z ust naszych nie mogą wychodzić pewne słowa. Bo nie będziesz pasować do ołtarza Bożego. Co to oznacza? To oznacza, że wszystko ma pasować do ołtarza. Wszystko w twoim i moim życiu ma pasować do ołtarza. Ma pasować do Chrystusa. Ma pasować do chrześcijaństwa. Musisz być prawdziwym dzieckiem Bożym. Musimy odrzucić wszystko, co powstrzymuje przepływ Boży. Przepływ Bożej mocy przez nasze życie. Twój język, mój język może powstrzymywać przepływ Ducha Świętego przez nasze życie. Bóg może i Bóg pójdzie dalej, ale bez nas. Ale jeżeli mamy pójść z Bogiem, za Bogiem, musimy iść Jego drogą, a nie naszą drogą. I to musimy przeanalizować w naszym życiu. Kościół został powołany, aby głosić Ewangelię w mocy i demonstracji Ducha Świętego. Będą szli i zwiastowali, jak Marka czytamy na końcu, prawda? A takie znaki będą towarzyszyły. Czy będą ci towarzyszyły takie znaki, jak tam są opisane, jeśli życie twoje nie będzie uświęcone i będziesz mówić brudnym językiem, nieczyste słowa wypowiadać, czy będą ci towarzyszyły? Będą? Oczywiście nie. Dlatego musimy coś w naszym życiu przestawić. Kościół nie może iść na kompromis ani targować się z Bogiem. W pierwszym liście Jana, w 4 rozdziale, 17 wersecie czytamy taką myśl. Jaki On jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie. To są bardzo wymagające słowa. Jaki On jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie. Czy możesz te słowa tak do siebie przyłożyć? Pasujesz do nich? Czy może pasujesz do tych słów jak garbaty do ściany? Wszędzie odstajesz. wszędzie powyginany. W żaden sposób nie przylegasz do tego, co jest Boże. Musimy z tego zdać sobie sprawę. Nieodwołalne jest Boże powołanie do głoszenia Ewangelii. Zostaliśmy do tego powołani i nikt tego nigdy nie odwoływał. Obietnice są dla nas, ale my musimy spełniać warunki. Jeżeli mamy być wyposażeni do czynienia woli i dzieła Bożego, musimy spełnić warunki. Jeżeli nie spełnimy Jego warunków, to nikt nam nie powierzy prawdziwej wartości, jak mówi Słowo Boże. Prawdy te nie są wezwaniem do zwiastowania, ale są po to, aby przygotować nas wszystkich do wypełniania powołania, do którego zostaliśmy powołani w sposób podobający się Bogu. My musimy tak wypełniać Boże posłannictwo, abyśmy się Bogu podobali, a nie ludziom i nie sami sobie. Musimy się Jemu podobać. Dlatego Bóg będzie modyfikował nasze życie, będzie zmieniał, będzie nas karcił i gromił, abyśmy się dali ugiąć. Przez 3 lata Jezus szkolił pierwszych uczniów i uczył ich przez rozmowę z nimi. Uczył ich modlitwy. Na przykładzie swojego życia modlitewnego Jezus uczył ich i oni dokładnie rozumieli, co mieli robić. Ale pomimo całego nauczania nie byli gotowi, aby pójść. Przed swoim odejściem Jezus przywołał uczniów i poinstruował ich, że nie mogą odchodzić z Jerozolimy, dopóki nie zostaną przyobleczeni mocą z wysokości. Przez to słowo Jezus dał uczniom do zrozumienia, że bez Ducha Świętego ich Ewangelia będzie zawierała tylko słowa. Jezus Chrystus do nich powiedział: módlcie się razem ze mną, bo moje serce jest w wielkiej trwodze. Na rzut kamieniem odszedł, modlił się, a uczniowie tu w innym miejscu też się gorliwie modlili, wołali do Boga, tak? Nie. Spali. Czy ty śpisz, kiedy zaczynasz modlitwę swoją? Zastanów się. Czy bojujesz, czy walczysz, czy przeciwstawiasz się złemu? To jest ważne. Musimy się tego nauczyć. Uczniowie czekali 10 dni na zesłanie Ducha Świętego. Pozostawali, czekali. Wiecie, co znaczy pozostać? Znaczy oczekiwać, odnaleźć nasze miejsce w ciele Chrystusowym i zupełnie się Mu poświęcić. Pozwolić Bogu, aby usunął z naszego życia wszystko to, co powstrzymuje nas. Od czego nas powstrzymuje? Przed dopasowaniem się do miejsca, do którego nas Bóg powołał. Bóg nas powołał do konkretnych rzeczy, do konkretnych działań. I my musimy się dopasować do tego miejsca. Wiecie, jak człowiek, czy jakikolwiek zwierzak, czy ptak, chce się dopasować do otoczenia, do gniazda, to całe to gniazdo formuje na swój sposób. Człowiek, jak się chce dopasować, to buduje dom czy mieszkanie i wszystko tam dookoła robi, dookoła siebie, tak jak on to chce mieć. W pracy dla Pana jest zupełnie odwrotne działanie. Gniazdo, czy dom, czy miejsce jest już przyrządzone, już przygotowane przez Boga, uformowane, ukształtowane I to my musimy się dopasować do tego miejsca. Jeśli Bóg chce ciebie użyć, jeśli Bóg ciebie powołał i chce ciebie użyć na swoją chwałę, to nie ty masz sobie dopasować miejsce, ale Bóg dopasował miejsce, a ty do miejsca tego musisz się przystosować. Dlatego niekiedy nasza praca dla Pana nie pasuje nam. Bo my chcielibyśmy inaczej. Bo my chcielibyśmy co innego. Bo my chcielibyśmy w inny sposób. Bo my chcielibyśmy inne otoczenie. I wiele jest kościołów teraz, wiele jest zborów, które formują sobie pracę swojej jednostki kościelnej tak, jak im to pasuje. I dlatego na przykład nie pasuje im pastor, to co robią? Zwalniają go ze stanowiska, szukają sobie drugiego. Zbór przystosowuje do siebie wszystko. Nie czekają na głos Boży, żeby to Bóg pokierował, ale to oni formują i uwielbiają Boga tak, jak uważają. I służą Bogu tak, jak uważają. Jest zupełnie odwrotnie. W zupełnie inny sposób mamy działać. Bożym pragnieniem jest objawiać się przez nas. Abyśmy, jak Paweł powiedział w Galacjan 2:20, z Chrystusem jestem ukrzyżowany, żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Nie ja żyję w Chrystusie, tylko we mnie żyje Chrystus. Musimy to sobie zdać sprawę. We mnie żyje Chrystus, to znaczy to On ma wszystko do powiedzenia w moim życiu. To On decyduje. A w Filipian 4:13 jest powiedziane, wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie. Mnie ma ubywać, a Chrystus w naszym życiu ma rosnąć. My jesteśmy w Nim. On jest w nas. On jest krzewem winnym. My jesteśmy latoroślami. Tak długo jak my, latorośle, trwamy w Nim, który jest krzewem winnym. To samo życie, ta sama moc, ta sama radość, to samo zwycięstwo jest w nas, latoroślach. Tak samo jak w krzewie winnym. Oblubienice są dla nas poleceniem Bożym. Oblubienica Kościół Jezusa Chrystusa to jest Boże polecenie dla dzisiejszego Kościoła. Właściwie dla Kościoła od początku. Dlatego Bóg dał tak wiele obietnic dla nas. Dlatego tak bardzo nam daje łaskę swoją. Ale jeśli chcemy od Niego coś otrzymać, musimy spełniać warunki. Jego warunki. Dlatego, bracia i siostry, nauczmy się żyć dla Niego. Aby to On naprawdę w tej jedności życia w krzewie winnym. Abyśmy tego nauczyli się, że mamy być wszczepieni i mamy ciągnąć soki z tego winogradu. A żeby wydać właściwe owoce, aby wydawać właściwe efekty służby dla Pana, aby Duch Święty mógł nas poprowadzić. Taka jest łaska Boża. Takie jest Boże polecenie i taka jest Boża nauka dla nas dzisiaj. Dlatego bądźmy ludźmi, którzy podlegają Panu. A jeśli nawet jesteśmy w słabości, A jeśli nawet jesteśmy w niedomaganiu, pamiętajmy, że to On rządzi naszym życiem, a my nie my Jego. Mnie cały czas porusza to, co opowiadałem wam, jakie przeżycie miał pewien człowiek ze zboru Johna Paula Jacksona. Jak miał objawienie od Boga i klęczał przed Bogiem z głową wciśniętą w dywan, a później powtórzył, co Bóg do niego mówił. Bóg do mnie mówił. Ja jestem Bogiem. Ty nie jesteś Bogiem. Przez 1,5 godziny to Bóg mówił. Tak się zastanawiam, ale myślę, że nam też by się przydało takie Boże objawienie. Każdemu z nas. Ja myślę, że też powinien być pod takim dotknięciem Bożej ręki. Aby to Bóg w mocy swojej powiedział: ja jestem Bogiem. Ty nie jesteś Bogiem. Abyśmy zrozumieli, że to Bóg rządzi w naszym życiu. To nie my rządzimy naszym życiem. Tak jak kiedyś była śpiewana taka świecka piosenka. Kowalem swego losu jesteś sam. Nie jesteśmy kowalami naszego losu. Kowalem naszego losu jest Bóg Wszechmogący. I to On ukuwa nasze życie. I to On wkłada nas do ognia, rozgrzewa, a później młotem stuka, żeby nadać odpowiedni kształt Tobie i mnie. Bądźmy pewni, że jesteśmy w Bożych rękach i On nam niczego nie przepuści. Wiedzmy o tym, bo On musi swoje dzieło w nas wykonać. Co garncarz zrobił z gliną, która nie dała się uformować? Pamiętacie? Wyrzucił ją. Wziął drugą glinę. Jeśli się nie dasz Bogu uformować, to cię wyrzuci. Musisz być w Jego rękach plastyczny. Musisz się poddać Jego kształtowaniu. Każdy z nas, nie ma żadnych wyjątków, musi się poddać kształtowaniu rąk Bożych. Amen.